With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Druga niedziela wielkanocna, zwana Białą, jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych na nowo zrodził nas do żywej nadziei, pisze święty Piotr Apostoł, zaś święty Tomasz słowami: Pan i Bóg mój, wyznaję wiarę w tego, który prawdziwie zmartwychwstał. W tę szczególną niedzielę zapraszamy Was na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendę o Bożym miłosierdziu.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pewnie oszołomieni byli dziennikarze i obserwatorzy Stolicy Apostolskiej, gdy została ogłoszona druga encyklika naszego papieża z Polski. Jest to encyklika Dives in Misericordia, o Bogu bogatym w miłosierdzie. I to niezwykłe. Świat końca XX wieku, świat dwóch straszliwych wojen światowych, świat, w którym zabija się życie nienarodzonych i proponuje się eutanazję, świat głodnych dzieci i umierających na AIDS młodzieży, pewnie spodziewał się od papieża szczegółowych wskazań prowadzących do rozwiązania tych trudnych problemów. Otrzymał natomiast drogowskaz ukazujący kierunek. Kierunek ku Bogu miłosiernemu. Bogu bogatemu w miłosierdzie. temu właśnie zagadnieniu chcę poświęcić dzisiejszą pogadankę i nadaję jej tytuł Miłosierny Jezus, nasz brat. Jezus to postać unikalna w dziejach ludzkości i unikalny jej nauczyciel. Wyrósł z objawienia zawartego w Piśmie Świętym Starego Testamentu, ale odczytał tę wielką księgę o Bogu i człowieku jak nikt przedtem. Wyszedł ponad jej historyczność, tymczasowość, ponad jej uwarunkowanie konkretnymi sytuacjami, ponad całą jej przypadkowość i wydobył z niej prawdy istotne, prawdy Boże. Ukazał Boga jako miłość, Boga pochylenia się nad człowiekiem, Boga miłosierdzia. Jako tego, kto nas bezgranicznie kocha, każdego z nas, każdego, władcę czy nędzarza, wyznawcę mojej religii, innej religii czy żadnej religii, rodaka czy obcokrajowca, uczciwego czy przestępcę. Z tego wniosek, że każdy powinien traktować drugiego człowieka jak brata. Nawet nie przyjaciela, jak to powiedział Jezus w kazaniu na górze zapisanym przez świętego Mateusza. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Na tej linii zderzył się zwłaszcza z faryzeuszami, którzy głosili, że zbawieni będą tylko Izraelici, że Bóg sprawiedliwych obdarza bogactwem, zdrowiem i powodzeniem, a grzeszników karze ubóstwem, chorobą, śmiercią i wszelkim niepowodzeniem. Jezus nauczał, że Bóg jest naszym miłosiernym Ojcem. Chcę, byśmy byli z Nim wciąż zjednoczeni, nie tylko na modlitwie, ale wciąż, żyjąc w prawdzie, wolności, sprawiedliwości i miłości. Jezus wyakcentował prawdę o miłosierdziu Bożym do człowieka i jej podporządkował wszystkie inne. Chciał, byśmy Bogu bezgranicznie zaufali. On nas nie tylko z miłości stworzył, ale z miłosierdzia swego stwarza nam to życie, którym idziemy, że urodziłeś się nie wcześniej, ani nie później, tylko teraz, że urodziłeś się w tym kraju, w tym mieście, miasteczku czy w tej wsi, że masz takich rodziców, że napotkałeś w życiu tych ludzi. Nie przekreślając naszej wolnej woli ani na moment, przecież zaplanował nam nasze życie, aby stworzyć maksymalne warunki do rozwoju naszej osobowości i zarazem do naszego uświęcenia i zbawienia. Pan Jezus wyniósł człowieka do godności nigdzie niespotykanej, jako istotę wolną i odpowiedzialną, wyrastającą ponad każdą instytucję, nawet ponad państwo. I ta prawda stanowiła absolutny przewrot w ówczesnej hierarchii wartości. W tamtych czasach najwyższym dobrem było państwo. Było ono Bogiem, jak również władca, reprezentant państwa. Tak było nie tylko w przypadku starożytnego Egiptu, Asyrii czy Babilonii, ale nawet Rzymu, dla którego państwo też było Bogiem, jak i władcy. Na tej płaszczyźnie Jezus zderzył się również z saduceuszami, do których należeli prawie wszyscy kapłani świątyni jerozolimskiej. Dla nich wszystkich najwyższą wartością był Izrael. Konsekwentnie, ponieważ Jezus stawiał człowieka jako najwyższą wartość, domagał się dla niego wolności. I w ten sposób Jezus zderzył się z faryzeuszami, którzy pod hasłem powrotu do Pisma Świętego zabrali się do jego interpretacji i stworzyli swoistą tradycję niepisaną, potem księgę uważaną za świętą, Talmud. Stanowił on zbiór niezliczonych przepisów, które obowiązywały na dzień powszedni, a zwłaszcza na święta. Zbiór przepisów, których przestrzeganie decydowało o czystości czy nieczystości, to znaczy grzeszności każdego Izraelity. Jedną z tez miłosiernego Jezusa było odsunięcie się od Talmudu i powrót do istoty Pisma Świętego. Odrzucił więc te przepisy jako balast, jako więzy ograniczające człowieka. I prawda o tym, że człowiek jest najwyższą wartością, zagroziła strukturom społecznym i politycznym ówczesnych państw, które możemy określić jako totalitarne. Jak najnowsza historia uczy, wszystkie rządy totalitarne zawsze zwalczały chrześcijaństwo. Pan Jezus chciał i chce utworzyć ludzki świat, gdzie jeden nie będzie się bał drugiego, ale każdy w każdym znajdzie swego brata. Chce zbudować normalnego człowieka, bez kompleksów, strachu i zahamowań. Chce, byś wszystko, co ci dał Bóg, czym cię obdarzył, rozwinął maksymalnie. Abyś był mądry, spontaniczny, wrażliwy, autentyczny. I wolny, wolny, wolny. Wolny od strachów, od lęków. Co z jutrem, co z pojutrzem, co z przeszłością, ze starością i z chorobą, ze śmiercią, co z twoimi najbliższymi. Miłosierny Jezus chce, abyś nie utonął w nienawiści, w zemście, ale umiał darować, przebaczać, machnąć ręką, mówiąc nieważne, porzucać krzywdy jak zbyteczny wór w rowie i iść dalej. Abyś nie utknął w rozważeniu, kto i ile jest ci winien uśmiechów, uprzejmości, czasów, prezentów, ale umiał dawać, nie czekając na rewanż, czyli był bezinteresowny. To też jedna z twarzy miłosierdzia. Jezus chce, żebyś nie zajmował się wyłącznie zbieraniem pieniędzy ani rzeczy, ale wyrósł na Twórcę i tworzył siebie, świat, społeczeństwo. Abyś miał środowisko przyjaciół, znajomych, niezależnie od tego, jakiej rasy, jakiego języka, jakiej religii, czy żadnej religii. A wreszcie, abyś wiedział, że największym darem jest miłość. Gdy ty pokochasz i zostaniesz pokochany. To jego nauczanie, on sam jako Słowo Boże, jest zaklęte w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Ewangeliach. Jest to najbardziej tajemnicze dzieło, które przeczytać możesz w ciągu paru godzin, ale na to, żeby je odczytać, braknie ci życia. Czyta je ludzkość już 2000 lat i wciąż jest ono dla niej niewyczerpanym źródłem prawdy. I to we wszystkich dziedzinach, nie tylko religijnej, również kulturalnej, gospodarczej i społecznej. I o to właśnie chodziło Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, gdy dawał światu swoją drugą encyklikę, by miłosierdzie przenikało wszystkie płaszczyzny życia, by było siłą napędową myślenia i działania współczesnego człowieka, któremu przyszło żyć w strukturach dalekich od miłosierdzia. Człowiek czuje potrzebę przygarnięcia teraz bardziej niż kiedykolwiek. A w objawieniu danym siostrze Faustynie Pan Jezus powiedział, Jeżeli nie przekonała was o miłości mojej śmierć moja, to cóż was przekona? Tak jest. Możemy być przekonani, że Pan Jezus rzeczywiście przez śmierć i zmartwychwstanie pozostaje z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to po to, by przygarnąć tych, którzy błądzą po siedemkroć i nie znaleźli swego miejsca. Dla tych, którzy błądzą. Jednakowoż nie sprawia im to żadnej przyjemności, dokładnie od tego właśnie momentu, w którym zrozumieli, że błądzą. Miłosierny Jezus jest dla tych, którym źle jest z sobą i trudno bywa ze światem. Potrafili jednak zrozumieć bodaj to, że niczego nie osiągną, powtarzając uparcie i dziecinnie: ja sam, ja sam, ja sam. Pan Jezus ze swym miłosierdziem jest dla grzeszników, nie dla nadludzi. Dla dobrych łotrów, jak tamten z Golgoty, ale też nie jest dla sknerów, dęciaków i skarbników obłudy. W objawieniu przekazanym błogosławionej Faustynie Pan Jezus mówi: niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. Zaproszenie trwa. Niechaj nikt nie obawia się podejść blisko Niego i dostąpić miłosierdzia. Powiedz do Niego: Panie, mój grzech jest wielki, ale Twoje miłosierdzie jest jeszcze większe. Pan Jezus rozmiłował się w Tobie, kocha Cię mimo wad. On Ciebie uczyni ziemią nową. Jego miłość się nie męczy. Jego miłość jest wiecznie młoda. Miłość Boża nie zachowuje od każdego cierpienia, ale zachowuje w każdym cierpieniu. Cierpieniem fizycznym i moralnym, przemieniając ludzkie wnętrze. Tak jak dokonała się przemiana, odnowa ziemi, ocalenie szczepu w przypowieści o synu marnotrawnym, jaką pozostawił nam Pan Jezus. O synu, który otrzymuje od ojca przypadającą mu część majątku i z tą częścią opuszcza dom, aby w dalekich stronach wszystko roztrwonić, żyjąc rozrzutnie. Tym synem jest poniekąd człowiek wszystkich czasów i każdy z nas. Myśli zawarte w opowiadaniu Pana koncentrują się na wnętrzu człowieka. Syn utracił dziedzictwo, jakie otrzymał od ojca. Ważniejsza jednak od dóbr była stracona godność syna. Z czasem dojrzewa w nim poczucie strat niewymierzalnych, a prawdziwych. Uświadamia sobie, że nie ma prawa do niczego więcej, jeśli wróci do rodzinnego domu, jak tylko do stanu najemnika. I z tak podjętą w światach sprawiedliwości decyzją wyrusza w drogę powrotną. W tym dramacie serca można spostrzec, iż młody człowiek zmarnował majątek, ale człowieczeństwo ocalało. Zostało w nim jakby odnalezione na nowo dobro, wydobyte spod wszelkich nawarstwień zła. Syn powrócił pełen świadomości swojej nędzy, niewdzięczności i grzechu, a ojciec, otwierając swoje ramiona, ocalił odnalezione w nim dobro jego samego. Pełen miłości i pochylenia się nad grzesznikiem, objawił miłość przebaczającą, miłosierdzie. W światłach tej przypowieści ewangelicznej trwamy, rozmyślając nad tajemnicą grzechu i przebaczenia. Pierwszym krokiem przemiany, ocalenie szczepu, jest pojawienie się przed Ojcem w naszym prawdziwym stanie, stanie nicości. Jesteśmy chorzy na grzech. Ale chociaż grzech jest silniejszy od każdego z nas, to Bóg jest silniejszy od grzechu. Jezus Chrystus z krzyżem odsłania ścisły związek między cierpieniem i grzechem, pomiędzy prawdą i przebaczeniem. Bóg w swoim Synu objawił na drzewie hańby świat miłosierdzia. To odsłonięcie wnętrza Boga jest jedyne i ostatnie. Nie przedłoży już żadnych nowych argumentów. Powtórzmy słowa objawienia skierowane do błogosławionej Faustyny. Jeżeli nie przekona was o miłości mojej śmierć moja, to cóż was przekona? Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomieniem miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. Niech krzyż, który stoi nad światem i rzuca wszystkim dramatyczne wyzwanie miłość nie jest kochana, nie będzie nigdy wyrzutem rzuconym ci w twarz. Chrystus na krzyżu jest bliski. Pozostanie jednak zawsze tajemnicą. Wszak dzieli nas od Niego szczelina Jego nieskończoności. Sforsować tę szczelinę można jedynie naszą miłością, która liczy na miłosierdzie. Boże, spraw, niech miłość moja ku Tobie będzie na tyle silna, aby przeprowadziła mnie przez próg, za którym, miłosierny, wciąż czekasz. I dziękuję Ci, Panie, za papieża Jana Pawła II, który wskazał mnie i światu drogę do Ciebie, Boga, który bogaty jest w miłosierdzie i objawił to miłosierdzie przez swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego brata.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na kwiecień Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży. Oraz ewangelizacyjną. Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby osoby konsekrowane były prawdziwymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc kwiecień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę kwietnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Dobrej Rady. Już we wtorek rozpoczniemy naszą nowenę do świętego Antoniego Padewskiego. Temu czcicielowi Chrystusa i obrońcy wiary w Najświętszy Sakrament pragniemy polecać wasze intencje. Dlatego zachęcamy was do wzięcia udziału w tej nowenie poprzez nadsyłanie do nas swoich intencji i ofiar, które umożliwią na godzinie różańcowej dalszą działalność ewangelizacyjną. 10 maja rozpocznie się w naszym apostolacie nowena do Matki Bożej.
Franciszkanie, pragnę włączyć do swoich modlitw wszystkie wasze intencje oraz szczególnie wasze żyjące i zmarłe mamy, a także wszystkie matki. Podeszłe wiekiem i młode, polecając je Bogu przez szczególne wstawiennictwo Matki Bożej. Wspólnota Godziny Różańcowej serdecznie zachęca was do udziału w tej nowennie.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina Różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas Godzina Różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Na koniec przyjmijcie uroczyste błogosławieństwo. Niech wam błogosławi Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalnego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.
Amen.
Błogosławieństwo, łaska i pokój Boga Ojca Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będą z wami, abyście w prawdzie i miłości Bożej strzegli samego siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu.
Amen.
Niech dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga, który z miłosierdzia swego zbawił nas przez odmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, ukaże się w was, abyście usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.
Okay.